gości w duszy mej. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Działaj z mocą w nas.
Działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź.
Duchu Święty przyjdź.
Przemień smutku czas.
Przemień smutku czas.
I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych.
Ojcze, obmyj mnie
Duchu Święty
przyjdź.
I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze,
Duchu Święty, przyjdź, napełnij nasze serca swoim światłem, swoją mądrością, ale przede wszystkim swoją miłością. Ojcze, Stwórco Wszechświata, poślij swojego Ducha, aby serca nasze rozpalił ogniem czystej miłości. Duchu spójności, jedności, przyjdź i naucz nas prawdy, bądź nam światłem nadziei, prowadź drogą pokoju. Ojcze, Synu i Duchu Boże w Trójcy jedyny w czasie wielkiego naszego paschalnego święta, Paschy Radosnej, chcemy głosić Twoją chwałę. Amen. Jesteśmy pod Jezusowym krzyżem. Dzisiaj chciałbym zaprosić na medytację o Jezusowej modlitwie. Modlitwie w momencie konania, w momencie Jego śmierci. Modlitwa Jezusa na krzyżu, modlitwa Jezusa umierającego. Ale zanim słowo medytacji o tej modlitwie, chciałbym jeszcze razem z wami zatrzymać się przed Jezusowym krzyżem. Tak się umawialiśmy w naszych katechezach, podejść pod Jezusowy krzyż, nie spuszczać oczu, nie wyciszać serca, które zaczyna rozumieć, co się wydarza, co się dzieje, co w tej chwili się dzieje dla nas przez mękę i śmierć Jezusa. Zatrzymajmy się przy ukrzyżowanym. Patrząc na wydarzenia historyczne, to u stóp krzyża panuje wielki ruch. Przetaczają się tłumy. Widzimy święty Marek, bo zatrzymaliśmy się, czy poprosiliśmy świętego Marka, aby on był naszym przewodnikiem w chwili śmierci Jezusa, w opisie jego męki. Właśnie wielkie tłumy, opisuje święty Marek, są na Golgocie. Przyszli, kiedyś słuchali go z zapałem, kiedyś jedli chleb mnożony przez niego i ryby, kiedyś mówili, jak się to mogło stać, odnosili się do wydarzenia, że Mojżesz dał ludowi mannę na pustyni, a Jezus mówi, nie Mojżesz, mój ojciec, a ja wam dam moje ciało za pokarm. Wpadali w przerażenie, ale wychwalali Boga. Dziś są w tragicznej roli, bardzo tragicznej. Cieszy ich śmierć. Cieszy ich śmierć nauczyciela. Kim jest człowiek? Można tutaj też zapytać. Jak daleko człowiek może się zdeprawować, że cieszy się złem, że zagłusza w sobie wrażliwość. Wrażliwość, miłość, wszystko co jakby definiuje człowieka. Przecież mówimy, jesteśmy istotami wrażliwymi. Tak, a jak można się cieszyć z krzywdy, a tutaj ze śmierci, z konania, z cierpienia. Dwią jeszcze z niego, o czym mówiliśmy, świątynię miałeś burzyć, by ją w 3 dni odbudować, a nic dla siebie nie potrafisz zrobić. Wołają, zejdź z krzyża. Definiują postać umierającego Jezusa, osobę umierającego Jezusa. Sam siebie wybawić nie może. A lud słuchał tych ekspertów, słuchał, co oni krzyczeli, ci, którzy mieli wiedzę i władzę. Oni pastwili się nad Jezusem, lud dołączał się. Słuchać dzisiaj też ekspertów, obrońców wolności, obrońców i w ogóle tutaj daję myślnik i nie kończę tego zdania. Tak, i lud słucha zła i przytakuje. Musimy uważać, bo hasła wykrzykiwane wtedy na Golgocie były zagładą, stały się zagładą nie dla tego, który umierał, ale mogły się stać zagładą dla tych, którzy je wypowiadali. Nie przyszło im do głowy w tej pogardzie, którą okazywali Jezusowi Chrystusowi, że On jest Synem Bożym, Mesjaszem. Właśnie dlatego, że nie schodzi z krzyża. To nieprawdopodobne. Właśnie dlatego, że nie schodzi z krzyża. Te zdania są chyba najważniejsze z dzisiejszej medytacji. Prawda Jezusa Boga polega właśnie na tym, że nie chce wybawić samego siebie. Nie przyszedł, aby wybawiać samego siebie. Dlaczego? Bo przez krzyż przyszedł, aby mnie wybawić od śmierci, ślepej, pochłaniającej, bo ja jestem przeznaczony do życia. Mówi całym swoim konającym cierpieniem, że nie cudami zbawia świat, ale hojnością miłości. Powtórzę jeszcze raz, nie cudami zbawia świat, ale hojnością miłości. Jest ziarnem umierającym, które rodzi życie. Jak to zrozumieć? Stracić, by zyskać. Jak to zrozumieć? Jest to za trudne dla nas. Jak to zrozumieć? Ziarno rzucone w ziemię promieniuje kłosami, promieniuje nowym życiem, promieniuje ziarnami. A to ziarno, jedyne ziarno świata, obrodzi zbawienie, zbawieniem świata, zbawieniem ofiarowanym każdemu człowiekowi. Czy wszyscy skorzystają? To jest pytanie dramatyczne, bo wszystko, co mówimy tutaj, jest zanurzone w dramacie śmierci Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Stracić, by zyskać. On stracił siebie, by zyskać cały świat. Będzie mówił, cóż właśnie człowiek może materialnego zyskać, a duszę stracić. Może cały świat zyskać, a siebie zatracić. On ratuje wszystkich. Więc przychodzimy do modlitwy Jezusa umierającego, ukrzyżowanego. Pierwsza modlitwa. Modlitwa psalmem 22. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko jesteś mój wybawco od moich próśb i wołania. Boże, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz. Wołam i nocą, lecz nie znajduję pokoju. Jezus jest pełni nocy swojej śmierci. Nie słyszy Ojca. Co to jest za modlitwa? Modlitwa psalmu 22. Tym psalmem modli się Jezus konający, umierający. W tej śmiertelnej chwili modli się nie własnymi słowami. Nie własnymi słowami, ale modli się słowami, którymi posługiwał się lud, który go odrzuca, który teraz kpi, gdy on, Bóg człowiek, umiera. Modli się Jezus, konający na krzyżu, słowami, których nauczyła go jego matka. Tajemnicze słowa mówiące o trwodze, o śmierci, ale także mówiące o nadziei. Jego Jezusa, swojego Syna, nauczyła tego psalmu, tych słów jego matka. I tu Jezus został w tym momencie wykpiony. Bo Jezus modlił się po hebrajsku Eli, Eli, lama sabachthani. Eli to jest imię Boga, jeszcze wcześniejsze niż zostało objawione Mojżeszowi w krzaku płonącym. To wcześniej Izraelici, ten lud, wzywał Boga właśnie imieniem Eli. Ten psalm jest starożytny, ten psalm nawiązuje do jakby początku dramatu człowieka, który woła do Boga właśnie tym imieniem, zanim zostanie mu objawione drugie imię, Jahwe. I oni doskonale rozumieli i doskonale znali psalm, który Jezus zmawia w godzinie śmierci, ale wykpili go. Powiedzieli, Eliasza wzywa. Eliasza wzywa. A on szukał obecności Ojca, kogoś, z kim był w odwiecznej komunii miłości. W komunii takiej, że my będziemy ją kiedyś podziwiali, dzisiaj nie mamy szans na próbę wejścia w tę komunię Trójcy Świętej. On właśnie szukał tej obecności Ojca, doświadczony odwieczną komunią miłości. Jezus w modlitwie nie prosi o zdjęcie z krzyża, ale prosi, by go Ojciec nie opuszczał. Druga modlitwa Jezusa na krzyżu. Jest już bez słów. Jest zawołaniem donośnym. Jest zawołaniem głośnym. Święty Marek będzie mówił, gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. I wtedy Jezus zawołał donośnym głosem, wielkim głosem i wyzionął ducha. Pytanie, co to jest za wydarzenie, że już nie ma słów, jest tylko wielki krzyk. Wołam do Ciebie, krzyczę. Psalmy opowiadają o takiej modlitwie. Krzyczę do Ciebie, wołam. Co to jest za modlitwa? To zapewne modlitwa wielkiego cierpienia. To modlitwa, gdzie do człowieka, do jego serca puka rozpacz. I już nie potrafi sobie przypomnieć żadnych słów modlitwy. Jest tylko wielki krzyk. Ten rodzaj modlitwy to modlitwa łez, gdzie już nawet się nie krzyczy. To jest modlitwa milczenia, gdy ktoś zdradził, porzucił, odszedł. syn zdradził matkę w wielkiej sprawie. Matka przestała mówić. Od 10 lat nie mówi. Od 10 lat zupełnie pogrążona jest w tej właśnie przestrzeni. Milczenia przeżyła zdradę swojego syna. Nie wypowiedziała od tego momentu ani słowa. To jest modlitwa tortur. Tutaj chciałbym przywołać tylko Zbigniewa Herberta z jego tekstem, z jego wierszem Przesłuchanie anioła. Kiedy właśnie go dopadają, wieszają go głową w dół, kiedy zaczyna się interrogacja, co za słowo wzniosłe. Oni tylko pytają, jak? Żelazem, trzciną, wolnym ogniem. Przypalają go. Wtedy to jest modlitwa tego cierpienia. Jezus umiera jako człowiek. Jednoczy się z cierpieniem wszystkich tych ludzi, którzy właśnie przeżywali w własnym życiu, w jakichś proporcjach to, co On, a On z nimi chce przeżyć wszystko, co oni przeżywają, co ci cierpiący przeżywają. Jest to modlitwa Jego człowieczeństwa, Jego istoty. A posługując się modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia, jest to modlitwa Jego ciała, krwi, duszy i bóstwa. Modlitwa trwogi, bezsłowny krzyk, którego nikt nie może nie słyszeć z nas i którego nikt nie może zapomnieć. Przegrany umiera. Czy tak? Czy Jezus umiera przegrany? Bo nie odpowiada na kpiny i złośliwości, ale się modli. Nie zstępuje z krzyża. Marek Ewangelista, nie czekając na dzień zmartwychwstania, czyli dzień wielkiej chwały Jezusa, ukazuje zwycięstwo Jezusa już w chwili Jego śmierci. To jest niezwykłe, to musimy sobie jeszcze raz przemedytować, odczytać. Ukazuje moc tego, który umarł i działa nadal z mocą, bo działa dla nas i z naszego powodu. Są dwa takie wydarzenia, które w związku ze śmiercią Jezusa święty Marek zapisał. Pierwszy to jest fakt przedarcia się zasłony w świątyni, a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół, mówi święty Marek. Czym jest zasłona? Czym była zasłona w świątyni jerozolimskiej? Świątynia dzieliła się na trzy części. Starożytna świątynia jerozolimska. Pierwsze miejsce, w którym gromadził się lud. Drugie miejsce przeznaczone dla kapłanów, miejsce święte. A trzecie miejsce było domeną Boga. Miejsce święte świętych, miejsce najświętsze. Tam zamieszkiwał Bóg według wiary Izraela i według słów samego Boga. Wiemy to z czasów poświęcenia świątyni Salomona, kiedy właśnie wielki obłok wypełnił świątynię i Bóg zamieszkał w świątyni i potwierdził to zamieszkanie. Izraelici mieli wielki problem, kiedy Bóg wypędził ich z kraju, którym im dał, kiedy oni odwrócili się całkowicie od Niego, kiedy świątynia runęła i oni pytali, gdzie jest Bóg. To jest niemożliwe, że świątynia leży w gruzach, Bóg, gdzie On jest? A Bóg poszedł z nimi na wygnanie. A Bóg poszedł z wygnańcami, z nimi, a oni się tam nawrócili, bo zrozumieli właśnie, że Bóg może mieszkać nie tylko w świątyni Izraela, ale przede wszystkim we wspólnocie ludu, był pośród nich. Bóg przychodzący z góry, bo święty Marek mówi nam, że świątynia, raczej zasłona rozdarła się na dwoje z góry na dół. Bóg przyszedł z góry i zakończył czas świątyni. Tak jak Syn Jego, Jezus, przyszedł z góry, tu, na ziemię, rozpoczął nowy czas. W chwili śmierci zakończył się, w chwili śmierci Jezusa oczywiście, zakończył się czas świątyni. I nie upłynęło wiele lat, kiedy świątynia została zburzona. Odsyłam do lektury papieża Benedykta XVI na ten temat. Została świątynia zburzona i do dziś nie została odbudowana. Bóg wyszedł ze świątyni. Bóg wyszedł ze świątyni i stanął przy swoim Synu właśnie wtedy. Gdyż Syn w Ewangelii świętego Jana zawołał: wykonało się. Tak, wyszedł ze świątyni i stanął przy swoim Synu. Druga jeszcze fraza, drugie wydarzenie tego, co zapisuje nam święty Marek o mocy Jezusa, który nie zstąpił z krzyża, ale umarł. Świadectwo niezwykłe. Otóż setnik, patrzący na to wszystko, co działo się po drodze aż do ukrzyżowania, bo on był odpowiedzialny za egzekucję, za tę niezwykłą egzekucję, za przybicie do krzyża i potwierdzenie śmierci. Otóż ten setnik, patrząc na to wszystko, co się działo, patrząc na arcykapłanów, tłum i wszystkich, którzy przyszli jeszcze, na sensacje i na kpiny wobec Jezusa Chrystusa, którzy myśleli, że przeżyją te święta wielkanocne, które nadchodzą w wielkiej radości, bo dokonali zabójstwa, bo ten, którego uznali za fałszywego proroka, odrzucili jego synostwo Boże, został pokonany ostatecznie, kamieniem będzie przywalony, że ten, który jest przedsetnikiem, jest Synem Bożym. On uwierzył, patrząc na te cuda i na tamtych zapiekłych w nienawiści. Uwierzył, że On jest Synem Bożym. Właśnie uwierzył to, co powiedzieliśmy, że nie cuda, ale sposób, jaki Jezus umierał, jest przekonywujący. I tutaj możemy przytoczyć tekst z Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus mówił tajemnicze słowa: a gdy ja będę wywyższony na krzyżu, przyciągnę wszystkich do siebie. Setnik jest pierwszy, którego przyciągnął krzyż. Mówimy dobry łotr, pierwszy odkupiony, ale nie zapominajmy o setniku. To on, patrząc na to, co się stało, uwierzył w Jezusa. W chwili, gdy wołano zejdź z krzyża, on nie zszedł, setnik uwierzył. Właśnie dlatego. Zakończę naszą medytację jeszcze przypomnieniem wydarzeń, które w jakiś sposób związane są z Lanciano. Jest takie podanie, że właśnie setnik Longinus pochodził z Lanciano. Wszyscy właściwie już znamy Lanciano przez wydarzenie cudu eucharystycznego. Ale mówi się właśnie, że Lanciano dzisiejsze, Aksanum rzymskie, tak to miasto nazywało się za czasów rzymskich, właśnie ono jest miastem, w którym urodził się i żył właśnie setnik Longinus. Że niedaleka Aquila to było znowu miasto Piłata, który zabrał ze sobą setnika sąsiada niejako do Judei, kiedy został tam prokuratorem. I setnik, który został wyznaczony na egzekutora, straszne to słowo, na tego, który ma dopilnować śmierci Jezusa, on pierwszy uwierzył w Jezusa z tych, którzy tego dnia byli niejako zaangażowani, wtopieni w wydarzenie śmierci, wydarzenie tej niezwykłej śmierci. I wrócił właśnie do Aksanum i od włóczni, którą uderzył w Bog Jezusa, Lancia, to miasto zmieniło swoją nazwę na Lanciano. I że on był założycielem pierwszej gminy chrześcijańskiej, właśnie w Lanciano. Tak się mówi, tak się opowiada. Piękna opowieść z finałem niezwykłym. On opowiadał, co wydarzyło się od chwili, kiedy usłyszał wyrok z ust Piłata nad Jezusem, aż do chwili, kiedy Jezus skłonił głowę, a on wypowiedział słowa: zaprawdę ten był Synem Bożym. Nie zapominajmy o setniku.